Studnia Jakuba.
W naszym studiu dzisiaj gościmy panią Sylwię Szeję, która dzieli się swoim doświadczeniem Boga. Powiedziała pani Sylwio, że rosła pani z takim przeświadczeniem, że Bóg karze. Bała się pani tego Boga. Tego karzącego Boga. Nie znała pani Boga dobrego i miłosiernego. Ale kto szczególnie jakoś tak zapadł w pani sercu, to Maryja. Nabożeństwa maryjne i różaniec. I w tym takim środowisku rosła pani.
Tak, siostro. Ja powiem, że czegoś całe życie mi brakowało. I wiedziałam, że to nie jest pełnia mojej wiary. Rozmowa i zwracanie się tylko do Maryi. Ja wierzę, że na te moje dziecięce pytania, na te wszystkie dziecięce wątpliwości, Bóg potem znalazł odpowiedź i dotarł do mnie, kiedy już byłam dorosłą kobietą, kiedy tak naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, spotkałam Go przy tej studni Jakuba. Ja wiem, że dla Boga nie ma czasu. To my byśmy tak wszystko chcieli już i od teraz, ale Bóg zawsze spotyka tego człowieka w takim momencie, kiedy on jest w stanie przyjąć tą wiarę, to nawrócenie. I kiedy jest już po prostu, tak można powiedzieć, też dojrzały duchowo, żeby mógł zacząć z Nim rozmawiać.
Czas z szkoły, czas studiów, czy Bóg był dalej bliski, czy taki dalej karzący, niemiłosierny, no bo Bóg karzący to jest ten, który nie zna miłosierdzia, a my kochamy Boga, który jest miłosierny, dobry i wszechmogący.
Ja powiem, że w taki czas, kiedy byłam dzieckiem i nastolatką, to był dla mnie bardzo trudny okres, ponieważ ja zawsze byłam osobą najgrubszą z klasy.
Teraz pani jest szczupła. Oj.
Dzisiaj tak. I ocena ludzi, krytyka, kiedy wiadomo, dzieci, młodzież bywają bardzo okrutni pod tym względem. Nikt wtedy nie patrzył na moje serce, na moje uczucia, na moje emocje. Wszyscy oceniali mnie
z wyglądu.
Tak jak wyglądam. I ja się bardzo wstydziłam. I myślałam, że ja zawsze muszę być tym gorszym dzieckiem, tym odepchniętym, tym pozostawionym na końcu w klasie. Do mnie, owszem, zawsze przychodzono, jeżeli trzeba było załatwić coś w klasie, jeżeli trzeba było pomóc zrobić zadanie, to wtedy byłam dla nich akceptowana i ważna. Natomiast nigdy nie było takiego momentu, żebyśmy mogli tak swobodnie chodzić na jakieś dyskoteki, tak jak to robi młodzież. To nie byłam ja dobrą właśnie kandydatką. Ja myślę, że ja wtedy miałam bardzo niskie poczucie własnej wartości i godności. Ja się wstydziłam i myślę, że też to przekładało się na moją relację z Panem Bogiem. Tak jakbym nie zasługiwała na tą miłość. Jakbym musiała zawsze na wszystko zapracować. Kiedy coś dawałam z siebie, to byłam przez ludzi akceptowana. Natomiast ja nie znam czegoś takiego jak miłość, nie znałam czegoś takiego jak miłość bezwarunkowa i że można być kochanym za to, że się jest i że jest się kochanym takim, jakim się jest.
Jak pani doszła do tego przeświadczenia, że tak właśnie jest, że jesteśmy kochani bezwarunkowo?
To się już stało po moim nawróceniu, ale zanim to się stało, siostro, to ja przeszłam ponad 20 lat ciężkiej choroby, kiedy tak naprawdę to wszystko, co spotykało mnie w dzieciństwie, odezwało się w moim wieku dorosłym. Ja byłam osobą, która przez ponad 20 lat zmagała się z zaburzeniami odżywiania. Teraz
myślę, że to też trochę tak psychicznie uwarunkowane, jak to w klasie, jak sama pani mówi, dzieci, młodzież są okrutne i to chyba jakoś przeszło do pani psychiki, że uważano panią za grubą, więc pani chciała być szczupłą.
Tak, tak. Właściwie ja później już w wieku dorosłym odkryłam, że ja nie mam nad niczym kontroli, nad to, jak mnie oceniają ludzie, jak mnie postrzegają. Jedynym takim obszarem, którym mogłam kontrolować, to była strefa jedzenia. I to jest bardzo poważna choroba, bo ja teraz już wiem, że ona przede wszystkim niszczy człowieka. To jest choroba o działaniu autoagresywnym. Każdy, kto choruje na tą, tak naprawdę w ciszy i samotności domu umiera. To była taka jakby moja odpowiedź na te wszystkie bodźce zewnętrzne. Ja po prostu czułam się tak źle sama ze sobą, że chciałam siebie zniszczyć. Chciałam po prostu przestać istnieć. I nieraz miałam takie myśli, żeby po prostu to życie skończyć. I wiem, że z tą chorobą wiązało się tysiące niewypowiedzianych emocji, uczuć, zranień. Ja też po prostu bałam się zawsze wchodzić z kimś w jakiś dialog, dyskusję, dlatego że myślałam, że zawsze przegram. I często tą złość do tych agresorów, do tych osób, które mnie krzywdzili, wolałam przekierować na siebie. To było dla mnie bezpieczniejsze. Ale to też bardzo zniszczyło moją psychikę. Jako kobiety, jako matki, jako żony, no i przede wszystkim jako dziecka Bożego.
I to, w jaki sposób przez wiele lat panią niszczyło, to uczucie, te zaburzenia żywienia. Mm-hmm. Tak?
Siostro, to trwało ponad 24 lata. I nie dość, że wyniszczało mój organizm, to też jeszcze zabijało moją duszę. Bo ja po prostu z każdym rokiem miałam coraz mniej sił, żeby walczyć. Dzisiaj wiem, że tak naprawdę ja odłączałam się od źródła, od Bożej miłości. I potem już, po moim nawróceniu, tak naprawdę jedynym rozwiązaniem mojego problemu stał się Pan Jezus. Ale mogę powiedzieć, że co też było takim momentem, kiedy ja zaczęłam chorować. Myślałam o tym bardzo długo. Ja, kiedy już wyszłam za mąż, a byłam młodą dziewczyną, miałam 20 lat, urodziłam syna i ten syn bardzo chorował. I pamiętam, że bardzo bliska, ważna dla mnie osoba powiedziała mi, że to jest moja kara. Za to, że nie posłuchałam ją w pewnej życiowej decyzji, że Bóg mnie ukarał w ten sposób. Ja pamiętam, siostro, ten dzień, kiedy stanęłam pod krzyżem i powiedziałam Panu Bogu, że go nie lubię, że to jest jego wina.
I ja wiem, że to dziecko choruje.
Tak. I ja wiem, że to był ten moment, w którym przestałam rozmawiać i z Panem Jezusem, i z Maryją.
Miała wtedy lat.
24 lata. I ja wiem, siostro, że od tego momentu zaczęłam umierać wewnętrznie. Bardzo szybko pojawił się przy mnie ten pseudo-pocieszyciel. Wiadomo, on podsuwał mi różne diety, różne...
Nasz czarny nieprzyjaciel.
Dokładnie, tak. On stał się jakby taką tą bliską osobą, która się niby o mnie troszczyła. Te wszystkie pisma, piękne diety, sposoby na szybkie zbicie wagi, tabletki. A tak naprawdę to się stało moim uzależnieniem. I moje całe życie zaczęło się kręcić wokół diet, odchudzania. I po pewnym momencie to stał się już nałóg. Bardzo intensywne ćwiczenia na siłowni. Ja przestałam myśleć o wszystkim, skupiałam się tylko na sobie, na swoim ciele. Nic mnie nie interesowało. Ja też widzę, że wtedy straciłam relację z moim mężem, straciłam relację z moim synem. I po kilkunastu latach terapii, kiedy nie potrafiłam sobie już poradzić, siostro, naprawdę szukałam sposobu, by to życie skończyć.
Już jako mężatka,
tak,
i matka.
Tak, to był czas, kiedy ja miałam około 35 lat. I ja pamiętam, że naprawdę chciałam umrzeć, ale wiem, że te słowa nie pochodziły ode mnie. To też były podszepty złego, bo tak naprawdę my nie walczymy o ciało, ale walczymy o duszę. I ja ciągle szukałam sposobu, żeby po prostu siebie zniszczyć. Ja nie akceptowałam siebie. I w tym okresie tego największych ataków choroby ja byłam dla siebie gorszym krytykiem niż ci rówieśnicy, którzy mi dokuczali w czasie dzieciństwa. Dzisiaj często się mówi o tym hejcie, który teraz jest bardzo takie modne słowo, żeby nie hejtować. Wydaje mi się, że to było zawsze, tylko myśmy nie mieli internetu i Facebooka i to nie było aż tak rozgłośnione, ale wydaje mi się, że dzieci i młodzież tej przemocy wśród rówieśników doświadczali zawsze. Może to nie było na taką skalę. Jest to też taki efekt tych moich dziecięcych doświadczeń. Ja się czułam wtedy odrzucona przez wszystkich.
Przez najbliższych też?
To jest trudne, ale ja dorastałam w gronie czterech braci. I ja nie miałam takiej bratniej duszy. Moi bracia byli dużo starsi ode mnie. I ja praktycznie pamiętam, jako małe dziecko, ja się nie bawiłam jak dziewczynka. Raczej starałam się im dorównać i takie zabawy mieliśmy bardziej chłopięce. Brakowało mi takiej właśnie przyjaciółki, kogoś, z kim mogłabym porozmawiać. Teraz wiem, że rozmawiałam wtedy z Maryją. To była taka moja powierniczka.